Do 5 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych w ataku w Trewirze w Niemczech. Mężczyzna wjechał w grupę ludzi rozpędzonym samochodem. Przedsiębiorcy na Podhalu apelują do polityków o zmianę decyzji w sprawie zamknięcia hoteli i skrócenia ferii zimowych. Znane mieszkańcom Szczecina rowery miejskie znikną na zimę i już nie wrócą. Posłuchajcie, co w zamian. Pięć osób nie żyje, w tym 9-miesięczne dziecko, po tym jak 51-letni kierowca wjechał w pieszych na deptaku w Trewirze w Niemczech. Rannych jest 15 osób. Mężczyzna miał 1,4 promila alkoholu we krwi. Prokurator Peter Fritzen podkreśla, że może być chory psychicznie. Nic nie wskazuje na motyw, w jaki sposób terrorystyczny, ani polityczny, ani też nie wygląda to na motyw religijny. Istnieją oznaki choroby psychicznej. Mówił prokurator i przypominał zeznania świadków. Przerażające. Sprawca specjalnie miał jechać zygzakiem, aby szukać ludzi i ich ranić. Węgrzy jako jedyni w Unii Europejskiej będą szczepieni rosyjską szczepionką na koronawirusa. Premier Viktor Orban zamierza zaszczepić swoich rodaków rosyjskim preparatem Sputnik 5, który nie został zarejestrowany w Unii Europejskiej i nie otrzymał zgody od Europejskiej Agencji Leków. O szczegółach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
Węgierskie władze mają prawo w nadzwyczajnej sytuacji, a taką jest pandemia, sprowadzić preparat bez zgody Europejskiej Agencji Leków, ale jak podkreśla Komisja Europejska, dystrybucja preparatu musi być tymczasowa i ograniczona, a to oznacza, że szczepić się Sputnikiem będą mogli tylko Węgrzy. Szczepionka będzie mogła być rozprowadzana tylko na węgierskim rynku, nie będzie mogła trafić do Polski, na Słowację czy do Belgii. Komisja Europejska w ogóle nie podjęła nawet negocjacji z Moskwą w sprawie zakupu Sputnika 5. To oznacza, że po prostu nie ma zaufania do rosyjskiej szczepionki, a Bruksela ma już podpisane kontrakty z 6 światowymi koncernami biotechnologicznymi, które są najbardziej zaawansowane w przygotowaniu szczepionki i których wyniki są obiecujące. Chodzi na przykład o firmy Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson czy Moderna.
Zmiana porodówki covidowej we Wrocławiu. Od wczoraj ciężarne zakażone koronawirusem nie rodzą już w klinice przy ulicy Chałubińskiego. Który szpital przejął tę rolę? O tym Paweł Pyclik.
Szpital specjalistyczny na Brochowie. Wojewoda Dolnośląski chce, by pacjentkami w ciąży zakażonymi COVID-19 co jakiś czas opiekowała się inna placówka. Poprzednio robiła to pierwsza klinika ginekologii i położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Przez 2,5 miesiąca przyjęto tam blisko 80 porodów. Teraz klinika znów przyjmuje kobiety, które nie mają koronawirusa. Na pomoc ponownie mogą tam liczyć się także pacjentki onkologiczne.
Podhalańscy samorządowcy nie składają broni w walce o ponowne otwarcie hoteli i wydłużenie terminów ferii zimowych. O swoich racjach przekonywali podczas wideokonferencji posłów z Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.
Wszyscy próbujemy utrzymać firmy. To są tragedie ludzkie. Często są to firmy rodzinne, wielopokoleniowe. To nie jest utrata pracy przez jednego członka rodziny.
Argumentuje szefowa Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wójtowicz.
Są i takie fakty.
Szczecińskie rowery miejskie zniknęły z ulic. Rozpoczyna się przerwa zimowa w działaniu systemu, ale znane mieszkańcom jednoślady już nie wrócą. Co czeka mieszkańców Szczecina na wiosnę, sprawdziła nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Mała rewolucja. Po 6 latach przyszedł kres wysłużonych i trochę przestarzałych już rowerów.
Do tej pory jeździliśmy rowerami trzeciej generacji, czyli takimi, dla których wypożyczenia niezbędne są stacje z zamkami. W przyszłym roku będziemy jeździć już rowerami czwartej generacji. Każdy pojazd będzie wyposażony we własny terminal i GPS, co oznacza, że będzie je można wypożyczać i oddawać nie tylko na stacjach, ale także w innych ogólnie dostępnych miejscach.
Mówi Wojciech Jachim ze spółki zarządzającej rowerem miejskim. Nowe pojazdy to nie wszystko. Od wiosny pojawią się rowerowe abonamenty, a tegoroczna przerwa zimowa jest już ostatnią. Od przyszłego sezonu rowery będzie można wypożyczać przez cały rok.
Szlak Łodzi Miasta Filmu będzie się składać m.in. z aplikacji wyposażonej w informacje o miejscach planów filmowych, takich tytułów jak Ziemia Obiecana, Zimna Wojna czy Powidoki. Szlak będzie funkcjonował równolegle w przestrzeni realnej i wirtualnej. Więcej na jego temat z Rafałem Syską, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury Filmowej, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
Czym się Państwo inspirujecie? Co jest takie najważniejsze w tworzeniu tego szlaku?
Najważniejsza jest chyba Łódź, bo Łódź sama opowiada o filmie w sposób fascynujący, ale kiedy przyjrzymy się innym miastom, które takie szlaki stworzyły, stwarzają, to widzimy najprzeróżniejsze wzorce, które są bardzo różne. One są fizycznymi wzorcami polegającymi na ustawieniu, po prostu zamontowaniu tablicy na kamienicach, ale to są aerowe jakieś formaty polegające na tym, że za pośrednictwem smartfona i aplikacji jesteśmy w stanie przenieść się w jakiś świat przedstawiony albo plan zdjęciowy jakiegoś filmu. To są także dla nas, to jest ogromnie istotne, szlaki i spacery po dziś istniejącej Łodzi, bo nie chcemy mówić tylko o przeszłości, tylko mówić o teraźniejszości i wierzę też o coraz piękniejszej przyszłości, czyli odwiedzić kina, kawiarnie, które są filmowe, ale działają dzisiaj, gdzie można napić się kawy, czy zjeść jakiś posiłek, który jest wywiedziony z tradycji filmowej, więc dla nas szlak filmowy musi być czymś bardzo żywym, czymś bardzo teraźniejszym, czymś, co pozwoli przeżyć i doświadczyć w najprzeróżniejszy sposób filmu, tak jak właśnie film najprzeróżniejszy jest.
Zanim przejdziemy do tych punktów, jakie powstaną na szlaku, w jakiej formie ten szlak będzie powstawał? Podejrzewam, że on będzie zarówno w przestrzeni tej namacalnej, rzeczywistej, jak i w przestrzeni wirtualnej, równolegle do oglądania.
Bezwzględnie. Oczywiście one muszą być komplementarne i muszą być też różnorodne. To znaczy, z jednej strony ten wirtualny ma zachęcać ludzi, którzy są na przykład spoza Łodzi, do tego, żeby móc do niej przyjechać i dotknąć tego konkretnego miejsca. Szlak wirtualny na przykład może być szlakiem o wiele głębszym poziomie wiedzy, dlatego że pozwala na przykład w domu prześledzić na przykład biografię przykładowo Ludwika Benoit czy Lona Niemczyka, którzy na pewno będą bohaterami tego szlaku. Pozwoli wniknąć we wnętrza nieistniejącej już wytwórni filmów fabularnych, zobaczyć kostiumy, które zostały uratowane przez NCKF z tejże wytwórni filmów fabularnych. A zatem szlak wirtualny jest rozszerzeniem i zachęceniem, jest innego rodzaju doświadczeniem. A fizycznie to przede wszystkim dla mnie chyba takim najlepszym pomysłem jest mapa, która nie wytycza konkretnego sztywnego szlaku, tylko jest po prostu zbiorem punktów, który możemy sami sukcesywnie zwiedzać. A to przejdziemy w prawo, a to w lewo. Akurat w Łodzi wszędzie się natkniemy na jakiś punkt związany z filmem. To jest piękne.
Na początek na listę obowiązkowych punktów trafiło 15 takich lokalizacji. Czym się Państwo kierowaliście, wybierając? No i oczywiście, jakie są te najważniejsze, jeżeli w ogóle możemy takie wskazać?
To jest niesłychanie trudne. Jestem przekonany, że tych 15 jedynie bardziej sygnalizuje to, co będzie potem w przyszłości dołączane. Bardzo wiele filmów było kręconych w Łodzi, więc oczywiście są te obiekty związane z tymi najbardziej legendarnymi filmami, jak Ziemia Obiecana, czy choćby Powidoki Andrzeja Wajdy, czy filmy Zimna Wojna na przykład, który nie opowiadał o Łodzi, ale przecież Łódź grała tam na przykład Paryż. To jest przecież przedziwne, bo bardzo często w ten sposób filmy odgrywają nowe role. Ale to jest różnorodność kategorii w tych pierwszych. Na przykład miejsce, gdzie działał albo urodził się, bądź żył aktor filmowy, reżyser filmowy, to są wytwórnie filmowe, cały czas fantastycznie na świecie rozpoznawalna szkoła filmowa. Wreszcie Narodowe Centrum Kultury Filmowej, które jest realizowane i w 2023 roku będzie otwarte dla wszystkich już w pełnej krasie. Muzeum Kinematografii, które właśnie kończy projekt inwestycyjny, który te wnętrza jeszcze upięknił. Więc mamy tutaj różnorodność kategorii, które pokazują, w którą stronę będziemy też zmierzać wraz ze szlakiem filmowym, który myślę rok po roku będzie coraz po prostu gęstszy.
No właśnie, bo to nie jest tak, że powstaje jakaś koncepcja i ona będzie sztywna, w swoich ramach zamknięta i nic nie będzie można do niej dołożyć. Przeciwnie, liczycie Państwo na to, że szlak będzie się rozszerzał?
Ja uważam, że w tego rodzaju inicjatywy najpiękniej wychodzą wtedy, kiedy wychodzą w takiej świetnej kooperacji z jednej strony instytucji, która może dysponować prawem, dysponować zarządzeniami. Przecież wejście w przestrzeń publiczną jest obwarowane tysiącami różnego rodzaju obostrzeń, zwłaszcza w parku kulturalnym. A z drugiej strony to są inicjatywy oddolne, towarzystwa, NGOsy, różnego rodzaju grupy miłośników miasta czy miłośników filmu. Tu akurat w Łodzi ich nie brakuje. Mają też oni ze sobą fantastyczne doświadczenia. My patrzymy przecież na te genialne, świetne, piękne szlaki filmowe, które powstawały wcześniej w przestrzeni wirtualnej. Spacery, które są organizowane dzisiaj, cieszą się ogromną popularnością, więc tak naprawdę mamy do czynienia z ogromną bazą różnego rodzaju doświadczeń i ludzi, którzy są w to zaangażowani. zaangażowani. My oczywiście musimy w to włożyć, takie, włączyć to wszystko w kraby prawa i zarządzeń, ale też jakiejś generalnej koncepcji, wizji, która zgodnie z tymi pryncypiami UNESCO Miasto Filmu będzie po prostu rodzajem takiego fundamentu, na którym będzie wyrastać inicjatywa także indywidualna poszczególnych osób czy jakiejś organizacji.
Patrząc na bogatą historię filmowej Łodzi, na wszystko, co Państwo chcecie w tym szlaku zawrzeć, czy da się go w jeden dzień zwiedzić? Nie mówię to o łodzianach, którzy mogą sobie wszystko rozłożyć na raty, ale jeżeli ktoś przyjedzie z zewnątrz zachęcony i będzie chciał cały szlak przejść, ile powinien czasu na to poświęcić? Już można to ocenić?
Jak się jedzie do Paryża i idzie się do Louvru, to tam są takie ekspresowe wycieczki. Ogląda się trzy najwspanialsze obiekty w 2 godziny, żeby zdążyć do kolejnego muzeum. Więc pewnie będą to szlaki, które będą szybkie, błyskawiczne, highlightowe, w których zobaczymy tylko te najważniejsze rzeczy. I są tacy, którzy będą po prostu zagłębiać się, poznawać, iść także na przykład na oprowadzania, bo przecież wyobrażam sobie, że te szlaki będą też realizowane w ten sposób, że przewodnik będzie opowiadał osobom, które się dołączą do niego o jakichś anegdotach. Więc tutaj nie ma czegoś takiego jak czas, który będzie optymalny. Myślę, że będą też osoby, dla których zwiedzanie Łodzi przez szlak filmowy to będzie góra 2-3 godziny, bo więcej czasu nie będą mieć i muszą być usatysfakcjonowani. I tak też ten szlak będziemy formować.
Za to, jeżeli ktoś będzie miał nieograniczoną ilość czasu albo chociaż jeden weekend, to on po zwiedzeniu takiego szlaku wciąż klimat Łodzi filmowej może poczuć, bo my tu nie mówimy tylko o rzeczach, które już się wydarzyły, które minęły i które oglądamy z jakimś westchnieniem, jak to kiedyś było pięknie, bo to cały czas żyje i można na własnej skórze oddech Łodzi filmowej poczuć jeszcze dzisiaj.
Absolutnie, ma Pani rację. I to jest właśnie piękne to, że Łódź filmowa jest nie tylko przeszłością, ale ta przeszłość to jest gleba, na której bezwzględnie też ta teraźniejszość, ale też dla mnie ważna przyszłość będzie świetnie rozwijać się, bo dla mnie jakby fundamentem jest też myślenie o tym, co będzie jutro, nie tylko w zakresie filmu, ale tego, czym będzie film jutro, to znaczy jaką audiowizualnością stanie się film. On się już rozpada na VR-y, AR-y, streamingi, najprzeróżniejsze formy, w których dzisiaj kino jest jakby aktualizowane. I według mnie dla samej Łodzi jako miasta, nie mówię już nawet poza szlakiem filmowym, to jest fantastyczny czas, żeby móc jakby na nowo wskoczyć na tego galopującego ogiera i tak do przyszłości, także tej przyszłości filmowej gdzieś podążać. A szlak filmowy będzie łączeniem przeszłości, teraźniejszości z przyszłością. Będzie po prostu wizytówką tego ogromnego potencjału połączonego z pięknym dziedzictwem.
Cała rozmowa naszej reporterki Magdaleny Greinert z Rafałem Syską do odsłuchania także na naszej stronie w sieci.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.